Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To już prawie 6 minut po godzinie 12. Przyznaję ostrzeżenie RCB, o którym mówiła przed chwilą Elżbieta Bielecka. Również i ja otrzymałem przed burzami możliwymi, także na noc, drodzy Państwo, jeśli chodzi o balkon, nie zostawiamy niczego, co mógłby wiatr zabrać ze sobą. Także mam nadzieję, że Państwo również te ostrzeżenia w jakiś sposób na swój telefon otrzymali. Czas reakcji do godziny 13 na antenie Radio Szczecin. Adam Wosik, witam serdecznie. Już poniedziałek. Krzysztof Kukliński wraca po urlopie, więc pewnie inne tematy, równie trudne, pojawią się na antenie Radia Szczecin. No i takie, z którymi Krzysztof wiele tygodni czy miesięcy zmagał się, jest biegły i pewnie do nich również wróci. Sławomir Orlik razem z nami. Przypominam, do studia telefon 510-37-36 i telefon czujny 510-37-32. Kilka telefonów rano dzisiaj Państwo nam zostawili, w tym jeden ciekawy, dotyczący pewnego pojazdu uprzywilejowanego, który jechał od strony ulicy Narutowicza, skręcił w prawo, choć takiej możliwości nie ma. No i już zapalił niebieskie światła, ale sygnału dźwiękowego już nie włączył. I pewnie do tego tematu wrócimy w czasie reakcji w poniedziałek. Czas reakcji, małpa. radioszczecin.pl to mail, który no dzisiaj chyba będzie dość obfity w tej audycji, bo tych maili przede mną leży sporo i postaram się większość, może wszystkie, jak się uda, w tej audycji dzisiaj przekazać. Kamil Flaszak audycję naszą zrealizuje. No i teraz pytanie podstawowe, co dzisiaj w audycji przygotowaliśmy dla Państwa. Zaczniemy od hitu niewątpliwego, czyli długo zapowiadane tematy, które kierowaliśmy od kilku dni do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. I ten hit już za chwilę, proszę więc głośniej zrobić radioodbiorniki. Zgłaszane przez Państwa zagadnienia będą zapewne mocno interesujące nie tylko dla zgłaszających, ale i dla pozostałych słuchaczy czasu reakcji, bo ten wątek związany z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawsze cieszy się dużą popularnością. Nie zabraknie w audycji także innych tematów komunikacyjnych, również tych związanych z przebudową torowisk tramwajowych, czy też przebudową dróg krajowych. Nawiążemy m.in. do kłopotów z pokonywaniem przez kierowców odcinka między prawobrzeżem Szczecina a centrum miasta. Również będzie o planowanych, i to już lada moment, innych zmianach, które pojawiają się, czy już się w zasadzie częściowo pojawiły przy dojeździe od strony Stargardu do szczecińskiej Płoni. Tradycyjnie sporo telefonów od słuchaczy czasu reakcji. W ciągu ostatnich godzin zarejestrowaliśmy, przypominam, pod czujnym 510-37-32 i te telefony dotyczą m.in., uwaga, szczurów biegających w ciągu dnia w okolicach jednej z posesji przy ulicy Kolumba w Szczecinie. W tej sprawie mamy jakieś kilka wiadomości, więc do tych szczurów na pewno nawiążemy. Będą opinie na temat stanu technicznego ulicy Żołnierskiej w Szczecinie, Państwa spostrzeżenia dotyczące pracy szczecińskiej drogówki, czy też zapytania związane z ochroną danych osobowych. Ten temat wczoraj poruszaliśmy. Dzisiaj trochę poniekąd do niego wrócimy. No i będziemy w trakcie audycji również zaglądali na protest rolników. Droga krajowa numer 10, miejscowość Krąpiel. Patrzę, korek na 300 metrów w jedną, jak i w drugą stronę. Przypomnę, krajowa 10. Jedziemy od Stargardu w kierunku Suchania i odwrotnie od Suchania w kierunku Stargardu, miejscowość Krąpiel, protest rolników. On jest taki, że 10 minut rzeczywiście rolnicy przez tą jezdnię przechodzą, a następne 10 minut puszczają samochody. Na razie korek w Krąpieli, w Krąpielu. No i tu mam wątpliwości, która formuła językowa jest prawidłowa. Na 300 metrów w jedną, 300 metrów w drugą stronę, ale ci, którzy stoją w tym korku, a słuchają czasu reakcji Radia Szczecin, proszę się nie martwić, w ciągu 10 minut zapewne korek zostanie częściowo odblokowany, a potem pojawi się kolejny, bo ten protest do godziny 14. Semafor w górę, możemy startować. Dzisiejsze wydanie czasu reakcji rozpoczynamy od kolejnego już przypomnienia z naszej strony, jak się powinni Państwo z nami kontaktować.
Dzień dobry, Krzysztof, dzwonię ze Świnoujścia. Sprawa dotyczy rolhurtu w Szczecinie w niedzielę. Bardzo proszę o kontakt.
No tak, chętnie byśmy się z Państwem kontaktowali w tego typu przypadkach, jeśli oczywiście ten kontakt Państwo do siebie zostawią. Ja tylko przypomnę, Państwo do nas dzwonią muszą pozostawić swój numer telefonu, jeśli chcą Państwo od nas niejako reakcji zwrotnej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że u nas nie wyświetla się numer telefonu, z którego Państwo dzwonią. Nie mamy więc takiej możliwości, aby sprawdzić, kto do nas dzwonił, z jakiego numeru telefonu. To tak na przyszłość, jeśli będą Państwo korzystali z usług, w cudzysłowie oczywiście, magazynu interwencyjnego Czas Reakcji. Przy naszym telefonie Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry, Pani Marto, kłaniam się.
Dzień dobry.
Pani Marto, zapowiedziałem na początku audycji, jako gwóźdź programu będzie Pani naszą gwiazdą przez najbliższe minuty, ponieważ tych tematów związanych z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego trochę nam się nagromadziło. Trochę słuchacze czekali na to, aż się to wszystko uda rozwiązać, ale wrzuciliśmy wszystko do jednego, użyję takiego sformułowania, worka i ten worek za chwilę rozwiążemy. Pani Marto, jak Pani jest gotowa, zaczynamy pierwszy telefon.
Dzień dobry, z tej strony Adriana, mieszkanka Prawobrzeża. Chciałabym zadać pytanie do przedstawiciela ZDITM-u Transportu Miejskiego generalnie. Chodzi mi o informację, gdzie złożyć wniosek, kto może złożyć ten wniosek, w jaki sposób ma być dokumentowany i umotywowany, aby dało się wydłużyć i pogłębić zatoczkę autobusową. Chodzi mi konkretnie o ulicę Parkową w Załomiu. To jest na długości ulicy Lubczyńskiej, ponieważ długie auta, tam jest zatoczka autobusowa bardzo wąska i krótka i autobusy długie, a w większości jeżdżą, niestety nie mieszczą się i blokują róg pojazdów, no co jest dosyć uciążliwe, a można by było tam spokojnie tą płynność przewrócić, gdyby tą zatoczkę autobusową wydłużyć i nieco poszerzyć. Będę wdzięczna za informację. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za ten telefon. Pani Marto, jest szansa na to, aby ta zatoczka autobusowa była nieco większa? Czy to też niekoniecznie jest teren gminy miasta Szczecin, bo wiem, że część Załomia należy do Goleniowa. Jak to wygląda w praktyce? Niech Pani powie.
Wygląda to tak, że należałoby przygotować, żeby powiększyć tą zatoczkę autobusową, należałoby po pierwsze przygotować dokumentację projektową, która musiałaby uwzględniać podział nieruchomości przyległej do drogi, a która należy do nadleśnictwa. Tym bardziej teren nie jest cały jakby należący do Szczecina, należy do nadleśnictwa, to nie jest pas drogowy. Dlatego w pasie drogowym nie mieści się większa zatoka niż jest teraz. Oczywiście na tą dokumentację projektową są niezbędne środki finansowe i później na wykonanie również. Na razie takich środków nie posiadamy.
To zadam to pytanie. W takim razie, gdybyśmy my mieli kierować tę interpelację, w cudzysłowie oczywiście, w tej sprawie, to należy kierować do Rady Miasta, do Wydziału odpowiedniego Urzędzie Miasta. Do kogo ewentualnie powinniśmy się zwracać z tym zapytaniem?
Myślę, że na początek do Zarządu Dróg.
I Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Dobra. Jeżeli tak jak słuchaczka się pytała, do kogo może napisać, to jak najbardziej do Zarządu Dróg.
Dobra. To już pierwszy temat mamy rozstrzygnięty. Do kogo pismo należałoby kierować w tej sprawie. Mamy kolejny wątek związany z ulicą Struga.
Michał Stały, słuchacz się kłania. Ja mam ponowne pytanie na temat niezmazanych do końca byłych przejść dla pieszych na ulicy Struga na wysokości punktu Oszon. No dzisiaj znowu byłem świadkiem, jak ludzie przechodzili przez to byłe przejście, gdzie pasy na jezdni nie są do końca zmazane i byłaby stłuczka, ponieważ jeden pan gwałtownie zahamował, a drugi za nim cudem wyhamował i nie wjechał mu tyły. Przejeżdżałem batalionów chłopskich i tam też jest podobna sytuacja, z tym, że pasy są bardzo ładnie zmazane, praktycznie ich nie widać. Tam nie ma czegoś takiego, że ludzie przechodzą. Tutaj wałkujemy temat od stycznia. Było przekazywane, że w marcu czy tam w kwietniu te pasy zostaną zmazane. Zamiast zmazania pasów pojawiły się barierki, które nic nie dają, ponieważ ludzie dalej próbują tamtędy przechodzić. Także ponownie zadaję pytanie, czy istnieje jakaś możliwość, żeby to ogarnąć. Ponieważ dojdzie w końcu do tragedii, wtedy będzie mówienie, a no tak, trzeba było to zmazać. Także jeśli mogliby Państwo ponownie poruszyć temat, będę bardzo, bardzo wdzięczny.
Panie Marto, poruszamy ponownie ten temat. Czy jest szansa na to, żeby wziąć tą gumkę i do końca zmazać te linie, czy takiej szansy nie ma? Proszę opowiedzieć.
To nie jest takie proste. Stan nawierzchni ulicy Struga Wspomagającej ma już dobrych kilka lat, więc też usunięcie tego oznakowania przy takiej jakości teraz nawierzchni jest niemożliwy. Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy zrobić. Przede wszystkim nie ma tam znaków pionowych D6, czyli informujących o przejściu dla pieszych. Nie ma tam przejścia dla pieszych i piesi nie powinni tam tędy przechodzić, tak? To jest po pierwsze, ze względu na własne bezpieczeństwo, to przede wszystkim. Nie ma możliwości, jak to pan powiedział, gumką wymazania tego do końca ze względu na stan techniczny nawierzchni. Ona po prostu, technologia, którą byśmy zastosowali, doprowadzi do większej degradacji tej nawierzchni. Jeżeli chodzi o bataliony chłopskich, tam nawierzchnia była nowa i tę technologię mogliśmy zastosować tak, że tego oznakowania poziomego nie widać.
Czyli konkluzja jest taka, trzeba czekać, aż ewentualnie wymiana nawierzchni nastąpi w tej części ulicy wspomagającej Struga i wtedy w ramach tej wymiany nawierzchni to pasy znikną.
Tak, organizacja będzie tak, jak będzie wtedy zatwierdzona, ale tutaj jeszcze raz uczulam, nie ma znaku pionowego, proszę nie przechodzić.
Dobra. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tych tematów do pani sporo. Teraz będzie taki trochę składający się z dwóch części. Temat, który ja wczoraj też poruszałem w czasie reakcji. Miałem wątpliwości, jak ten temat rozstrzygnąć, ale rozpoczynamy. Pierwszy telefon.
Dzień dobry. Dzwoni słuchacz Sebastian ze Szczecina. Dzwonię, bo tak zauważyłem, że od pewnego czasu zniknęły na przystankach autobusowych, tramwajowych linie, za którymi można palić papierosy. I tych linii widać, a palacze palą normalnie praktycznie w samych wiatach przystankowych. Coś się stało, coś się zmieniło, ktoś coś zaniedbał, czy przepisy się zmieniły. Można to jakoś wyjaśnić i uregulować. Bardzo bym poprosił jako niepalący. Dziękuję bardzo.
Ja również jako niepalący. Będę za chwilę o to panią Martę pytał, ale jeśli chodzi o palenie, to mieliśmy jeszcze jeden telefon.
Bardzo wiele osób, kobiet, co jest dla mnie zaskoczeniem, młodzieży pali papierosy i młodzież pali e-papierosy. Bez żadnych ograniczeń, nie krępują się. Kosze są, więc uważają, że skoro są kosze, można palić. Białych linii oczywiście nie ma. Dla mnie zaskakujące jest, że nigdy nie widziałam strażnika miejskiego, który podchodziłby i egzekwował, czy nakładał mandat, karę, czy pouczał, że nie wolno palić na przystankach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja przyznaję, pani Marto, jestem przyzwyczajony do tych białych linii, które gdzieś zawsze na tych przystankach funkcjonowały. One rzeczywiście zniknęły od dłuższego czasu. Proszę powiedzieć, bo to o to pytał słuchacz czasu reakcji, czy zmieniły się przepisy w tej materii, czy wszystko jest po staremu, ale no właśnie musielibyśmy w jakiś sposób z tych starych przyzwyczajeń do tych białych linii zrezygnować. Proszę opowiedzieć.
Chciałam powiedzieć, że te białe linie to powstały bardzo, bardzo dawno temu, kiedy ten zakaz zaczął obowiązywać tak, żeby pasażerowie mogli się do tego przyzwyczaić, że zakaz palenia na przystankach obowiązuje. Jeżeli chodzi o tym, że nie wolno palić w strefie przystanku, czyli 15 metrów od słupka przystankowego w jedną, z drugą stronę od wiaty, to wynika z ustawy. My nie będziemy wracać już do białych linii, nie będziemy malować, a kosz na śmieci nie świadczy o tym, że można tam stać i palić papierosy.
Czyli tak, abyśmy to uściśnili tym, którzy palą na przystankach autobusowo-tramwajowych, 15 metrów od wiaty przystankowej lub 15 metrów od słupka przystankowego, proszę odejść i tam ewentualnie można tą nikotynę w siebie wrzucić. Dobra.
Tak, bo o tym mówi ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i tam jest dokładnie powiedziane, że w strefie przystanku. Czyli w wiacie również i przy koszu, który się znajduje przy wiacie, też nie można palić.
Dobra, 15 metrów. A więc uczulamy tych, którzy palą i jednocześnie informujemy tych, którzy nie palą, a chcieliby palaczy kijem po plecach pogonić. W cudzysłowie oczywiście 15 metrów od wiaty przystankowej bliżej nie da rady. Kolejny temat dotyczy linii autobusowej numer 95. To jest taka linia, która kursuje w kierunku szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Z tej linii oczywiście korzystają przede wszystkim ci, którzy do tego szpitala dojeżdżają, a więc ludzi, którzy albo są już w sile wieku, albo zwyczajnie potrzebują wsparcia medycznego. Mamy telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, tu Jolanta. Dzwonię w sprawie kursowania autobusu numer 95 z przystanku Kościół Zawadzkiego do bramy kliniki na Unii Lubelskiej. W dniu 14 lipca około godziny 10 poprosiłam kierowcę, by stawał przy krawężniku chodnika, ponieważ zatrzymał się na środku drogi asfaltowej i na przystanku początkowym i na końcowym przy klinice. Sytuacja taka miała miejsce też i następnego dnia o 15 lipca. Około godziny 10 poprosiłam innego kierowcę, bo był inny, o to samo, ale nie odzywał się, w ogóle nie reagował. Gdy wracałam spod bramy klinik około godziny 13, zamknął mi drzwi przed nosem i odjechał. Chyba mnie skojarzył z tą osobą rano. Na moje prośby kierowcy się nie odzywają. Są to kierowcy z Ukrainy i są bardzo niegrzeczni. Zaznaczam, że mam złamaną nogę i poruszałam się o dwóch kulach łokciowych, a w ogóle jestem osobą starszą ze znacznym stopień niepełnosprawności. Ponieważ cały czas jest to samo bez efektu, bo już kilka razy to samo wcześniej było, proszę Polskie Radio Szczecin, aby kierownictwo, gdzie są zatrudnieni, pouczyło ich, że do kliniki jeżdżą ludzie chorzy, inwalidzi, a nie ludzie zdrowi. Dziękuję.
Pani Marto, czy pani
tak, już sprawę
udało
przekazaliśmy,
się...
Tak. Sprawę przekazaliśmy już do pracodawcy kierowców, czyli do przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, którzy oczywiście zadeklarowali, że przeprowadzą rozmowę z kierowcami, przyjrzą się sytuacji. My ze swojej strony również przeprowadzimy kontrolę. Tak, takie zatrzymywanie autobusu jest... Nie powinno mieć miejsca. Zgodnie z przepisami autobus ma podjechać jak najbliżej krawężnika, tak aby wyjście i wejście do pojazdu było dogodne dla pasażera, jak najbardziej bezpieczne i żeby pasażer, tak jak tutaj pani mówi, ze złamaną nogą, mógł bezpiecznie, nie obawiając się o własne zdrowie, wejść z autobusu. Także my już sprawą się zajęliśmy, kontrola została zlecona. Pracodawca kierowcy również wie o tych sytuacjach i na pewno, mam nadzieję, więcej się takie sytuacje nie powtórzą.
Bo my zawsze mamy problem w czasie reakcji, jak jest informacja czy interwencja słuchaczy dotycząca autobusów, która miejska spółka obsługuje daną linię. Czyli mówiąc już tutaj wprost, linia 95 jest obsługiwana przez PKS. Dobrze zrozumiałem?
Tak.
Dobra, to już też mamy wyjaśnione, wiemy ewentualnie, gdzie i do kogo interweniować w tej sprawie.
Też tak? Interweniować proszę do nas, jak najbardziej, proszę pisać, dzwonić.
Dobra, mamy to z tyłu głowy. Teraz maile. Jeden, który już gdzieś tam prezentowaliśmy, pisze w sprawie nowych kodów QR, które trzeba skanować w aplikacji po zakupie biletu w celu jego aktywacji. Kody zostały umieszczone na wysokości około 2 metrów. Aby je zeskanować, pasażer musi podnieść telefon wysoko nad głowę i często zatrzymać się w przejściu po wejściu do autobusu. W czasie jazdy jest to bardzo utrudnione, niekiedy wręcz niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo. Największy problem dotyczy jednak osób niskiego wzrostu, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich samodzielne zeskanowanie kodu jest praktycznie niewykonalne. Trudno zrozumieć, dlaczego przy wdrażaniu tego rozwiązania nie uwzględniono podstawowych zasad dostępności i to już po wprowadzeniu w Szczecinie w standardach. Pani Marto, coś da się z tym zrobić, czy się nie da z tym zrobić? Proszę powiedzieć.
Po pierwsze, aktywując bilet w aplikacjach mamy dwie możliwości. Zeskanowanie kodu QR bądź wpisanie numeru bocznego taborowego pojazdu. 4-cyfrowy, 3-cyfrowy w tramwajach, w jednej ze spółek 5-cyfrowy. Także są dwie opcje. Nie zawsze, nie ma obowiązku, że pasażer musi zeskanować kod QR. Ale odnośnie kodu QR to powiem tak, że technologia druku tego kodu QR pozwala na to, że można zeskanować ten kod z odległości nawet kilku metrów. Nie trzeba podchodzić bardzo blisko, wyciągać ręki wysoko z telefonem. Naprawdę jest tak przystosowane, że można to z odległości kilku metrów zrobić. Jeżeli, nie wiem, czy telefon na to nie pozwala, można zawsze wpisać na spokojnie numer boczny pojazdu.
Dobra, to mamy na uwadze. Mail kolejny. Czytamy, czy jest możliwość zwrotu pieniędzy za kupione, a nieskanowane bilety. Na przykład może być taka sytuacja, że ktoś kupi bilet przed planowanym przyjazdem, ale tramwaj, autobus po prostu nie przyjedzie. Panie Marto, mamy taką możliwość, czy nie mamy?
Bilety jednorazowe, papierowe, jak i elektroniczne nie podlegają zwrotowi. O tym mówi zarządzenie prezydenta naszego miasta. Proszę pamiętać, że w aplikacji kupując bilet, on nie jest biletem skasowanym, tak? Kupujemy go w domu, nawet jeżeli autobus czy tramwaj z jakichś względów nie przyjedzie, my go po prostu nie aktywujemy, mamy go na zaś.
Pani Marto, ponieważ jest to audycja na żywo, czas reakcji, mamy słuchacza. Dzień dobry, panie Wojciechu, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, a ja mam taki pomysł. A nie można tego kodu QR powtórzyć na kasownikach, nakleić? Zawsze do kasownika i tak trzeba dojść. Nie trzeba wtedy kombinować, jak się trzymać, żeby tam zeskanować kod QR z góry.
Dziękuję panie Wojciechu. Ja powiem szczerze, jak jeżdżę autobusem czy tramwajem, tych kasowników jest niewiele, a tych nalepek dużo więcej. Panie Marto, jak pani do tego podchodzi?
Kody QR, gdyby były umieszczone nisko, tak jak słuchacz tutaj sugeruje, na kasownikach, czy niżej, gdzieś w miejscach dostępnych dla pasażerów, byłyby narażone na uszkodzenia, zerwanie czy próby odklejenia innych znaczków, więc przestałyby działać, a my razem z przewoźnikami musielibyśmy na nowo umieszczać nowe kody QR. To było zamierzone ich umieszczenie, dlatego ten druk jest tak dostosowany, żeby można go było zeskanować z kilku metrów.
Dobra. Pani Marto, ten temat zamykamy. To jeszcze tylko jeden wątek, bo patrzę na nasz zegar, nieubłaganie czas płynie. Wyrwa w jezdni przy Turzynie. Wiemy, że...
Zlecona do naprawy.
Tak, do naprawy. Proszę powiedzieć, już bo widziałem, że dość szybko to poszło, że tak powiem, jak to wyglądało.
Oczywiście my zawsze reagujemy na sygnały, jeżeli jest tylko możliwość, zlecamy natychmiast, jeżeli jest taka możliwość, to od razu naprawiamy.
Tak, na naszą stronę internetową zapraszamy radioszczecin.pl w zakładce Czas Reakcji, bo mamy tam zdjęcia przed wyrwą i po wyrwie. Można to wszystko obejrzeć, jak to wygląda. Interwencja rzeczywiście była szybka. Panie Marto, na przyszły tydzień proszę mieć z tyłu głowy, bo będziemy mieli do pani jeszcze dwa tematy i to też słuchacze Czasu Reakcji pewnie na to czekają. Państwo gdzieś...
To już chyba nie do mnie, bo wraca z urlopu kacka.
Czyli umówmy się tak. Do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie będziemy mieli przynajmniej ze dwa zagadnienia, może nawet te trzy. Jedno zagadnienie dotyczy tego planowanego sporu sądowego między Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie a wykonawcą przebudowy Alei Jana Pawła II w Szczecinie. Drugi wątek to będzie taka wylewka, która gdzieś tam pojawiła się przy przebudowywanym budynku, przeremontowanym budynku. To jest plac Grunwaldzki w Szczecinie i to jest temat numer dwa. Był trzeci i teraz wypadł mi z głowy, ale to sobie na pewno przypomnimy. I
windy na Hangarowej.
O, być może. A, tak, dobrze, właśnie, bo kładka nad ulicą Hangarową i ta winda, która dla niepełnosprawnych nie jest jeszcze w użytku. Tam wiemy, że grunt się nieco nam obsunął i jest kłopot z tym, aby z powrotem ta winda dla niepełnosprawnych na Hangarowej wróciła. To na przyszły tydzień proszę mieć z tyłu głowy, bo do tych tematów na pewno wrócimy. Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, gościem Czasu Reakcji. Pani Marto, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Będą jeszcze takie inne drobiazgi dzisiaj w programie. Patrzę po tych kartkach, w tym jeden też związany z ulicą Mirosławskiego-Madalińskiego, gdzie kierowca stracił koło. Dziura duża w jezdni, a to też ten temat wymaga przygotowania. Patrzę na zegar. Drodzy Państwo, usłyszymy się za kilka minut, bo w drugiej części programu będziemy mieli kolejnych dwóch gości. Będą to programy komunikacyjne. Patrzę na ten protest w miejscowości Krąpiel. Droga krajowa numer 10. Korek w obie strony, no tak na 300 metrów nadal. Także nie jest najgorzej. Krajowa dziesiątka w miarę przejezdna. 27 minut do godziny 13. Sporo maili będzie w tej części programu. Mam nadzieję, że Państwo wytrzymają to czytanie przeze mnie tego, co Państwo nam tutaj przygotowali do emisji. Będzie kilka telefonów, będą również goście Czasu Reakcji, także też mam nadzieję, że Państwo z nami będą. Ja mówiłem, że gwóźdź programu jest w tej pierwszej części, ale uwaga, szykują nam się zmiany szosa Stargardzka-Balińskiego. To będzie o tym mówił nasz gość mniej więcej za 10-15 minut. Proszę się przygotować, bo te zmiany będą dość radykalne i musimy też do tych zmian się przygotować. Ale zanim kolejny nasz gość, a będzie to również sprawa dotycząca budowy torowisk tramwajowych, wracamy na chwilę do wczorajszego tematu związanego z ochroną danych osobowych.
Dzień dobry, stała słuchaczka Renata. Właśnie słyszę, że będziecie Państwo poruszać temat podawania danych osobowych. Kilka dni temu przyniósł mi mój partner do podpisania nową umowę z firmą akurat motoryzacyjną, którą przynajmniej od 30 lat żeśmy współpracowali i teraz nową przynieśli umowę i między innymi na tej umowie jest podanie numeru dowodu osobistego, numer PESEL-u. Mają przecież i NIP i rejestrację firmy, która działa prawie od 40 lat. I w tej chwili też mnie to zastanowiło, bo podanie tak na talerzu, podpis czytelny, pieczątka, firmy jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie podpisałam jeszcze tej umowy i dzisiaj słysząc Państwa, chciałabym bardzo poprosić również o poruszenie tej sprawy, bo jest to dla mnie niepokojące. Tym bardziej, że w ubiegłym roku, nie, półtora roku temu, kuzynkę z Krakowa tak załatwiono, że pozbyła się wszystkich pieniążków, jakie miała, a od drugiej wyłudzono kredyt, od jej syna, nie od niej, więc bardzo bym prosiła o jakąś podpowiedź, względnie wyjaśnienie.
Urząd Ochrony Danych Osobowych dostał od nas kilka zapytań w wielu sprawach. Być może w przyszłym tygodniu uda nam się taki kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych uzyskać, bo tych wątków związanych z ochroną danych osobowych jest więcej. W tym jedna mail, który mam tutaj przy sobie, ale to może w dalszej części programu, bo teraz w gotowości bojowej kolejny nasz gość, spółka Tramwaje Szczecińskie, Wojciech Jachim. Dzień dobry, panie Wojciechu, kłaniam się.
Dzień dobry.
Męczymy pana regularnie różnymi rzeczami, a to związanymi z funkcjonowaniem autobusów, tym razem z funkcjonowaniem może nie do końca szczecińskich tramwajów, ale inwestycje, którą prowadzi spółka Szczecińskie Tramwaje. Posłuchajmy pytania od naszego słuchacza.
Dzień dobry, z tej strony Monika ze Szczecina. Ja chciałam zgłosić taką kwestię, jeśli chodzi o remont energetyków, czyli torowiska przy ulicy Energetyków. Obserwuję od jakiegoś czasu postęp prac przy tym remoncie i zastanawiam się, czy jest on zgodny z harmonogramem, który został przyjęty przez zamawiającego. Na budowie od kilku dni zliczam liczbę osób, które tam pracuje i to jest z reguły maksymalnie 6 osób, więc patrząc, jeżeli faktycznie w ten sposób to ma być robione, to nie dziwi mnie tak długi czas tego remontu. My codziennie stoimy w korkach, a pewnie kryterium wyboru była najkorzystniejsza cena, a nie tylko cena i termin wykonania. Więc nie wiem, czy ktoś z urzędu faktycznie zagląda na teren tej budowy i widzi, co tam się dzieje i czy akceptował po prostu taką liczbę osób pracujących, bo wydaje mi się, że te 4-6 osób, które tam są, no to chyba troszeczkę mało jak na taką budowę.
Panie Wojciechu, zacznijmy od pewnej erraty czy korekty, bo prawdopodobnie słuchaczka miała na myśli nie ulicę Energetyków, a ulicę Gdańską i pewnie Estakadę Pomorską. Pytanie, które kieruje to podstawowe, czy rzeczywiście wszystko zgodnie z harmonogramem, bo jeśli mała ilość pracowników, bo okres urlopowy lub też może jakieś zwolnienie lekarskie, no może się okazać, że za chwilę wykonawca znowu poprosi o przedłużenie terminu, zmianę terminu. Jak jest w przypadku tej przebudowy, proszę powiedzieć?
No, sprawdzałem, pytałem w naszej spółce, czy mamy takie sygnały o jakichś możliwych opóźnieniach. W tej chwili nie ma powodów, żeby mówić o jakimś odstępstwie od harmonogramu. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze do betonowania odbywają się na jednym torze, w wąskiej przestrzeni. To jest długi front robót, ale bardzo wąski. Więc no, tych pracowników tam jakby w tym pasie za dużo być nie może. Natomiast wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, idzie na razie zgodnie z planem. Ten pas wjazdowy będzie zablokowany do 23 sierpnia. W weekend 21-23 sierpnia zablokowane będą dwa pasy przylegające do torowiska ze względu na demontaż i montaż rozjazdów. W tym czasie będzie obowiązywała komunikacja zastępcza, jeśli chodzi o tramwaje. I cały układ zostanie przestawiony na drugą stronę i od 24 sierpnia tramwaje będą się poruszać po torowisku wjazdowym w stronę centrum, a remontowane będzie torowisko wyjazdowe i na wyjeździe z centrum będzie zablokowany pas ruchu kołowego.
No właśnie, bo to jest istotna informacja. W tej chwili mamy zablokowany jeden pas wjazdowy do centrum miasta, ale jak pan zasygnalizował, pod koniec sierpnia kierowcy uwolniony zostanie ten pas wjazdowy, ale zablokowany zostanie, musimy mieć to z tyłu głowy oczywiście, ten jeden pas nitki wylotowej. Dobrze zrozumiałem?
Tak, z tym, że 21-23 sierpnia to jest ten punkt, kiedy nastąpi zmiana. Przy czym tutaj jeszcze może warto wspomnieć, że wykonawca został zobowiązany do udostępnienia wszystkich pasów ruchu wzdłuż estakady 4 sierpnia ze względu na Tour de Pologne i dniach 13-16 sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026.
No właśnie, bo tą trasą kolarze będą wjeżdżali. Mamy tą informację, panie Wojciechu, to nie do pana pytania oczywiście, czy rzeczywiście gdzieś tam Goleniowską będą wjeżdżać do Szczecina, czy jeszcze tej...
Przyznam, że nie znam dokładnie tej trasy kolarskiej, natomiast no tak czy inaczej przypuszczam, że chodzi o zwiększenie ruchu kołowego ze względu na kibiców i po prostu cały ten zespół osób związanych z wyścigiem, więc myślę, że to ma związek, ale być może też dotyczy to samego przejazdu kolarzy.
Tak, no to będziemy w przyszłym tygodniu na pewno pytać władze miasta, bo to już lada moment ten wyścig powinien do Szczecina wjechać i no i lada momenty utrudnienia nam się szykują. Nie krótkie niestety, bo to...
Dodam jeszcze, tak? Ten ostatni demontaż rozjazdów jest zaplanowany na 9-11 października. No i od 12 października równa takadzie powinien odbywać się normalnie. Mówimy o demontażu rozjazdów, dlatego że przypomnę, ruch w trakcie tego remontu, ruch tramwajowy odbywa się po jednym torze w trybie wahadłowym, więc prace toczone są najpierw na jednej nitce, potem na drugiej i stąd potrzeba budowy tych rozjazdów, które umożliwiają przekładkę czy przejście z jednego torbiska na drugie. I tak jak powiedziałem, no, ostatni akord tych zmian to jest 9-11 października.
Czyli dwie daty progowe, do informacji dla kierowców istotna, gdzieś między 21 a 24 sierpnia i zaraz na początku października musimy mieć to z tyłu głowy. Dziękuję serdecznie. Przypominam, Wojciech Jachim, spółka Tramwaje Szczecińskie, gościem Czasu Reakcji. Panie Wojciechu, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Za chwilę w naszym programie kolejny gość. Wcześniej jednak taka drobna prośba od naszego słuchacza. Dodajmy, że kierowcy. No i to też prośba do innych zmotoryzowanych.
Witam, czujny słuchacz. Apel do kierowców, zamulaczy, żebyście się ogarnęli. Jak wjeżdżacie na rondo, to dodajcie tego gazu, a nie jak żółwik wjeżdżacie. Drugi kierowca za wami nie może się wcisnąć na te rondo, a jest jeszcze miejsce, tak? Bo tak ruszacie jak żółw. No jest straszne. Dlatego też proszę Radyjko Szczecin, żeby apelowało do tych żółwi wszystkich za kierownicą, żeby myśleli nie tylko o sobie, ale o tych z tyłu i o tych z przodu, tak? Bo teraz miałem sytuację na rondzie, chciałem się wcisnąć ładnie, jest miejsce, a jakiś żółw przede mną jedzie, no. No tragedia, aż musiałem na niego zatrąbić, no. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Nie trąbimy, drodzy kierowcy, nie trąbimy. Mam nadzieję, że jednak bez trąbienia się da przejechać. Nie, to jedno rondo, mam nadzieję, że jakoś tam z tyłu głowy będzie pan miał, aby jednak pokonywać w miarę sprawnie, bez konieczności tego klaksonu. Kierowcy, ważna informacja dla was, ona świeża, dzisiejsza. Prezydent podpisał ustawę, która, uwaga, wyłącza z opłat za przejazd po drogach krajowych samochody osobowe ciągnące przyczepy kempingowe, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego pojazdu przekracza 3,5 tony. Tutaj chodzi o elektroniczne opłaty e-toll za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce. Do tej pory uiszczał te opłaty każdy właściciel, użytkownik, posiadacz autobusu, ale także pojazdu samochodowego i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. I to dotyczyło aut osobowych z przyczepą kempingową. Przypominamy, te opłaty nie były małe, bo taki koszt przejazdu na przykład z Krakowa nad morze 300 zł. Od lutego ta sieć dróg objętych systemem opłat e-toll rozszerzyła się i to już w tej chwili prawie 6 tysięcy kilometrów dróg objętych tym systemem. To, co istotne, drodzy państwo, pamiętajmy, jeśli mamy przyczepę kempingową, ustawa podpisana, no i e-toll na przyczepie kempingowej dopiętej do naszego samochodu osobowego już nie obowiązuje. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Ten e-toll, to znaczy tak, zapytam, ta przyczepa kempingowa przypięta do samochodu, przy okazji taka prywatna pana opinia, która już nie będzie obciążona e-tollem, dobre rozwiązanie czy niedobre?
Czy ten system poboru opłat od samochodów powyżej 3,5 tony, no nie jest to zakres, za który odpowiada Generalna Dyrekcja. Jest to system zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową. Natomiast no wiadomo, im tego rodzaju systemy poboru opłat są bardziej klarowne, przystępne i mniej jest wątpliwości w tym względzie. Myślę, że tym lepiej dla wszystkich, w tym też dla kierowców, że mają jasność, jeżeli chodzi o kwestie związane z choćby przewozem tu tych przyczep kempingowych.
Dobra, to już mamy za sobą. Panie Mateuszu, w poniedziałek długa była pana opowieść dotycząca planowanych zmian droga szybkiego ruchu S10. Sygnalizował pan, że pod koniec tygodnia, no i ten koniec tygodnia nam się zbliża wielkimi krokami, gdzieś w okolicach budowanego węzła Zdunowo takie pierwsze zmiany się pojawią. Wiemy, że już wylewki na tych łącznicach się pojawiły. Jak to wygląda w tej chwili, niech pan powie, jeśli chodzi o dojazd ze Stargardu drogą szybkiego ruchu S10 właśnie do Płoni?
Tak, już na wszystkich tych przejazdach między jezdniami zostały wykonane roboty bitumiczne, także te przewiązki są wykonane i dzisiaj tu firma Budimex przystąpiła do montażu separatorów pomiędzy kierunkami ruchu na tym odcinku wyjazdowym z miasta. Jest to dość żmudna praca i na obecną chwilę już pewien odcinek został zamontowany, natomiast ciężko jest dokładnie powiedzieć, kiedy ten montaż tych separatorów się zakończy, a to jest warunek niezbędny do tego, aby ten ruch na tą jedną jezdnię finalnie przełożyć. I wykonawca tu planuje to na początku przyszłego tygodnia, natomiast ten termin będzie zależał od dalszego postępu prac. Wykonane już jest oznakowanie poziome tej nowej linii ciągłej pomiędzy kierunkami ruchu, natomiast jeszcze też będzie musiała zostać wykonana nowa linia przerywana, żółta, rozdzielająca pasy ruchu w kierunku wyjazdowym z miasta, bo tam przypomnę, będziemy mieli dwa pasy wyjazdowe z miasta, natomiast jeden pas wjazdowy. No i to finalne przełożenie ruchu z kierunku Stargardu już na tą jezdnię wyjazdową, na ten jeden pas, no to jest na obecną chwilę początek przyszłego tygodnia. Już obecnie ten ruch wyjazdowy odbywa się tej zawężonej przestrzeni, ponieważ trwa montaż tych separatorów rozdzielających kierunki. Na początku przyszłego tygodnia, gdy ta zmiana finalnie zostanie wprowadzona, to wtedy wykonawca przeniesie się z tymi pracami związanymi z nowym oznakowaniem poziomym i montażem separatorów na ten fragment na terenie miasta.
No i tu moje drugie pytanie z tym związane, ponieważ sygnalizują nam słuchacze zmianę układu świateł na skrzyżowaniu szosy Stargardzkiej i Balińskiego, no ale ten wątek, jak się okazuje, chyba w ogóle nie ma w tej chwili większego znaczenia, dlatego że wszystko no to wskazuje, że na skrzyżowaniu szosy Stargardzkiej i Balińskiego w tym drugim etapie, o którym pan mówił, czyli prawdopodobnie do końca lipca, to skrzyżowanie w ogóle straci światła. To prawda? Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
Tak, to ta sygnalizacja świetlna w tym miejscu będzie wyłączona w momencie wprowadzenia tej finalnej zmiany organizacji ruchu, ponieważ będzie zlikwidowana możliwość wyjazdu z ulicy Balińskiego w lewo w kierunku centrum Szczecina, jak i też możliwość zjazdu od strony ulicy Szosy Stargardzkiej, od strony Stargardu na ulicę Balińskiego, czyli tego skrętu w lewo jadąc od strony Stargardu, czyli będzie można zjechać jadąc od strony Szczecina w prawo w ulicę Balińskiego, bądź też wyjeżdżając z ulicy Balińskiego wyjechać w prawo na szosę Stargardzką, w związku z tym ta sygnalizacja świetlna nie będzie w tym miejscu już potrzebna i będzie wyłączona, także ten przejazd się tam zmieni i kierowcy będą też musieli korzystać z innych tras objazdów. No to będzie dość spora zmiana, zarówno jeżeli chodzi o tą komunikację lokalną, no jak i też sam dojazd od strony Szczecina w kierunku do Stargardu. Też będzie nowy zjazd wykonany na stację paliw z tej jezdni wyjazdowej z miasta, także jest tu jeszcze szereg tych elementów związanych z tą organizacją organizacją ruchu, także przez najbliższe kilkanaście dni prośbę do kierowców o zachowanie szczególnej uwagi, bo też te zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane, będzie wykonywane nowe oznakowanie, separatory, także tu wszystko powinno się też odbywać przy uspokojeniu ruchu, tak aby też te same prace przebiegły bezpiecznie.
Dziękuję panie Mateuszu. To, o czym pan mówi, będzie generowało też zmiany komunikacyjne, jeśli chodzi o komunikację miejską, ale to już nie jest pytanie do pana. Dziękuję serdecznie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Mateusz Grzeszczuk, gościem Czasu Reakcji. Panie Mateuszu, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
No tak, drodzy państwo, to, o czym mówił Mateusz Grzeszczuk, czyli od Balińskiego tylko w prawo, w kierunku szosy Stargardzkiej, generować będzie chyba zmiana autobusu linii numer 72, o ile pamiętam. Tą ulicą przyszłości będzie musiał ten autobus kursować, tylko pytanie, którędy? No to już Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego będzie musiał tę trasę wyznaczyć i to chyba dość szybko. Patrzę na czas audycji, ojej, zostało nam 6 minut, a tu jeszcze kilka telefonów, mnóstwo maili od państwa. Znowu nie zdążę. No tak, już taka tradycja. Zaglądamy do czujnego telefonu.
Dzień dobry, Bartek. Dzwonię z problemem na ulicy Żołnierskiej, ponieważ ta ulica pozostawia wiele do życzenia swoim stanem technicznym drogi. Także jeżdżę tamtędy autobusem i to jest bardzo duże utrudnienie, ponieważ bardzo odczuwam dyskomfort jadąc tą ulicą. I także samochody mogą się niszczyć na tej ulicy i są różne takie problemy także z tą ulicą. Czy można by było zrobić coś, aby wyremontować ją wreszcie i położyć tam ładny asfalt? Także z tego co pamiętam był chyba projekt do Rady Miasta, aby ładny także pas rowerowy tam zrobić, aby można było rowerem jeździć. Także tam na przystanku, jeżeli dałoby radę, to czy można zrobić wiatę przystankową i ładny przystanek, także ładny chodnik. Dziękuję, pozdrawiam.
Ładne przystanki, ładne chodniki, ładne drogi, to jest to, co Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego lubi najbardziej. Będziemy ten telefon do pana kierować tam, no i oczywiście jak znam życie, będzie odpowiedź pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Tutaj Rada Miasta będzie musiała zadbać o to, aby środki na to się znalazły. Ale tutaj Sławek Orlik, który czuwa nad naszym programem, mówi: Adamie, pilny telefon z Pilchowa, weź go szybko wypuść.
Stały słuchacz. Chciałbym taką rzecz przekazać, to dosyć bardzo pilną, aby kierowcy udający się ze Szczecina w stronę Polic, w miejscowości Pilchowo, przed światłami jest rozlane jakiś olej lub paliwo na pasie ruchu, zatrzymanie pojazdu jest prawie niemożliwe. Jest tak ślizgo, że proszę uważać, zmniejszyć prędkość, zanim ktoś do światła będzie dojeżdżał, bardzo zmniejszyć prędkość, bo jest naprawdę ciężko auto zatrzymać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Maile, szybko zajrzę o tych maili, wszystkich się nie uda, a obiecałem państwu, że postaram się. Dzień dobry, wjechałem w dziurę przy ulicy Mierosławskiego Madalińskiego. Na miejscu była policja oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Próbowano mi wmówić, że źle jechałem. Po zobaczeniu nagrania panowie jednak zmienili narrację. Dziura w drodze 120 cm na 140 cm i uwaga, 70 cm głębokości. Auto miałem w leasingu, musiałem je wykupić, bo w czerwcu kończy się leasing. Ani Zarząd Dróg Transportu Miejskiego, ani Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie chcą wziąć winy na siebie, mimo że po dwóch dniach ZWIK naprawił tę dziurę. Nie mam się do kogo zwrócić, zostałem z uszkodzonym pojazdem, którego nie mogę na razie naprawić. Mamy zdjęcia tego uszkodzonego pojazdu. Być może Sławek Orlik wrzuci to na naszą stronę internetową, zakładce Czas Reakcji. Będą mogli państwo ten pojazd zobaczyć. No, nie wygląda najlepiej. Powiem szczerze, widziałem to zdjęcie. Szybko, kolejny telefon.
Dzień dobry, witam. Tutaj Krzysztof ze Szczecina. Chciałbym na początku pozdrowić całą redakcję, pana redaktora i miałbym bardzo gorącą prośbę. Naprawdę bardzo, bardzo. No bo o co tutaj chodzi? Już przedstawiam sytuację. No, policja powinna być, jakby tak powiedzieć, no, wzorem, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. A mianowicie jest zupełnie odwrotnie. Od dłuższego czasu notorycznie na Księżnej Anny na moście, na wiadukcie stoją, mierzą prędkość. Bardzo dobrze jestem za tym, żeby to robili, ale niech to robią zgodnie z przepisami. Stoją na chodniku, nie zostawiając 1,5 metra dla pieszych, tak jak przepis przewiduje i tak jak powinno to wyglądać. I to jest notoryczne. Dwa, stoi auto na odpalonym silniku cały czas. No, coś tu jest nie tak. Dziękuję i proszę, żeby się tym ktoś zajął. Dziękuję, pozdrawiam.
Przekazaliśmy tę informację. Pewnie w przyszłym tygodniu będą jeszcze inne tematy związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ponieważ no, mamy telefon dziś rano zarejestrowany w sprawie pewnego pojazdu uprzywilejowanego, który w nieco mniej uprzywilejowany sposób skręcił z ulicy Narutowicza w prawo w Aleję Piastów. Szybko jeszcze zaglądamy do maili. Szanowna redakcjo, w centrum handlowym Kupiec przy Bogusława na poziomie zero przed pandemią można było wyjść ze sklepu, na chwilę przysiąść na galerii. Znajdowały się tam takie siedziska, niestety zostały zlikwidowane. Pandemii dawno nie ma, a takie większe pufy, żeby na chwilę odpocząć, na pewno by się przydały z powrotem. Próbowałem sam znaleźć kontakt do administratora obiektu, niestety się nie udało. Bardzo proszę czas reakcji o pomoc, bo naprawdę wiele starszych rodzin, osób z dziećmi skorzysta i chętnie by odpoczęło. Jestem ciekawy, czy administrator obiektu nie stawia takich siedzisk ze względu na osoby bezdomne, które w okolicy nie brakuje. Takie siedziska znajdują się prawie we wszystkich galeriach w Szczecinie. Będziemy do tematu na pewno wracać. Szybko jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Kolumba 6. Bardzo proszę o pomoc, o interwencję, ponieważ na naszych podwórkach w biały dzień biegają bezkarnie myszy i szczury. No nasz zarządca budynku z Wilk niestety nie potrafi temu zaradzić. Także bardzo prosimy, może Państwo będą jakoś mogli pomóc. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Zainterweniowaliśmy w tej sprawie dzisiaj. Urząd Miasta w Szczecinie dostał od nas Państwa komunikat w tej sprawie. Mieliśmy nadzieję, że do godziny 12 uda nam się uzyskać odpowiedź. Mamy informację, że prawdopodobnie poniedziałek, wtorek będziemy mieli odpowiedź Urzędu Miasta Szczecin w tej właśnie sprawie. Także Państwa temat poszedł do realizacji. Proszę być cierpliwym, postaramy się szybko odpowiedź uzyskać. Adam Wosik, dziękuję za dzisiejszy program, bo zostało nam 30 sekund. W poniedziałek pojawia się tu z powrotem Krzysztof Kukliński, z nami Sławomir Orlik, który łączył wszystkie telefony do studia. Kamil Flaszak wszystko profesjonalnie zrealizował, tak abyśmy mogli ten czas reakcji przeprowadzić. Przypominam o czujnym telefonie 510-37-32. Proszę z niego korzystać i o naszym mailu czasreakcji@radioszczecin.pl. Przyznaję, 3 maili nie zdążyłem dzisiaj przeczytać. W poniedziałek, mam nadzieję, się to uda.